Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj znany, myślę, tym, których interesuje świat Ameryki Łacińskiej, nie tylko pan Tomasz Surdel, dziennikarz, były korespondent polskich mediów w krajach Ameryki Łacińskiej. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Dzisiaj o Haiti, zresztą o Haiti już rozmawialiśmy. Krótkie podsumowanie, przypomnienie tych najnowszych informacji, bo chaos Haiti, no pytanie, czy jakaś rada tymczasowa, ten organ ma szansę zapanować nad tym chaosem, przywrócić jakąś stabilność? Kim są ci ludzie w tej radzie właśnie?
Rada sama w sobie moim zdaniem nie ma szans na to, żeby przywrócić stabilność, bo rada nie wyjdzie na ulicę i nie będzie walczyć z gangami. Nie ma kto walczyć z tymi gangami w Haiti. Policja jest skorumpowana, policji jest mało. Gangi są silne, są zdeterminowane, więc rada sama w sobie na pewno nie pomoże. Rada, co może sprawić, to, że jakby zostanie troszeczkę może odblokowany ten pad, który się zrobił w związku z tą siłą międzynarodową, policyjną, która miała się zjawić na Haiti i która ma mandat ONZ-owski, która teoretycznie powinna właśnie doprowadzić do pacyfikacji tych gangów. Chociaż to też czarno wygląda na dzień dzisiejszy, ponieważ jakby czas mija, bo mandat ONZ-owski został jakby dający podstawy legalne do utworzenia tej siły. To wszystko się działo w październiku zeszłego roku. To był mandat na 12 miesięcy. Po 9 miesiącach miała nastąpić ocena sytuacji i ewentualna decyzja o przedłużeniu tego mandatu. Tymczasem nic się właściwie nie wydarzyło poza jakimiś tam zakulisowymi dyplomatycznymi przygotowaniami niezbyt konkretnymi do tej misji. Nie ma żadnego zagranicznego policjanta w tej chwili w Haiti i nie wygląda na to, żeby w najbliższym czasie miał się pojawić. W związku z tym jakby ten mandat ONZ-owski powoli się zbliża ku końcowi i będzie niestety prawdopodobnie trzeba zacząć wszystko od nowa, więc to dość w czarnych kolorach. Ale no, sam fakt, że ta rada powstała, no to jest jakiś tam mały promyczek nadziei, bo coś się dzieje, bo i co ostatnie miesiące to było takie nieustanne staczanie się w Haiti w otchłań chaosu. Nikt nie miał najmniejszego pomysłu na to, jak z tego patu wyjść, z tego takiego błędnego koła wyjść. Powstała ta rada, no ona nie jest idealnym ciałem, nie jest idealnym rozwiązaniem, ale jest jedynym, jakie w tej chwili powstało. Nikt nic lepszego, to jest złe generalnie, bo to jest ja zarówno jej kompozycja, jak i jej brak umocowania jakby w przepisach, ale nie ma jakby żadnego innego lepszego pomysłu, w związku z tym, gdy się nie ma tego, co się by się chciało mieć, to trzeba robić z tym, co jest. No więc trzeba za nią trzymać kciuki. Natomiast czy ona rzeczywiście ma szansę cokolwiek zrobić i czy ona w ogóle ma szansę przeżyć, to też nie jest takie pewne, bo ona tak, miesiąc czasu, miesiąc dłużej trwało formowanie tej rady. Nie odbyło się bez przygód, bez przeszkód, bez zamian, ponieważ gangi generalnie powiedziały, że one wytaczają wojnę tej radzie. W związku z tym niektóre osoby, które zostały mianowane do tej rady, zrezygnowały jeszcze przed zaprzysiężeniem. Inne zrezygnowały, bo odkryto, że były zamieszane w jakieś tam afery korupcyjne, więc to wszystko jest jakby no bardzo delikatne. I jeszcze jeden z polityków, taki Jean-Charles Moïse, to jest przywódca takiej partii Petit de Saline, jedna z większych partii. I on w ogóle, on też ta partia jest jedną z tych, która wystawiła swojego przedstawiciela do tej rady. On stwierdził naraz, że będzie bojkotował pracę, ponieważ jemu się należy nie jedno miejsce, ale przynajmniej trzy się powinny mu należeć w tej 9-osobowej radzie. A dlaczego trzy? Dlatego, że on rok temu powiedział w którymś momencie, że wyjściem byłoby utworzenie Rady Prezydenckiej tymczasowej, więc uważa się za autora tego pomysłu i roszczy sobie po prostu prawa autorskie i powiedział, że dlatego, że on to wymyślił, to jemu się przynajmniej, jego organizacji powinny się należeć co najmniej trzy miejsca w tej Radzie. Na szczęście jakby no, trochę się zreflektował i się wycofał w końcu z tego i wystawił swojego przedstawiciela. No ale to, znając haitańskie stosunki i walki polityczne, gwarantuję tego, że za miesiąc czy dwa powie, że wychodzi z tej rady, że należą mu się trzy miejsca i będzie znowu punkcie wyjścia.
Rada tymczasowa jak demokracja, nikt nie wymyślił czegoś lepszego i trzeba kibicować.
No tak, tylko że ona jest jakby niedemokratyczna w ogóle w założeniu, ta rada tymczasowa, bo ona tak raz, że jest niekonstytucyjna, bo nie ma, to jest po prostu ciało, które zostało narzucone przez międzynarodową organizację, czyli przez CARICOM, ponieważ generalnie jakby na dzień dzisiejszy konstytucja haitańska już jakby zupełnie nie pasuje do tej sytuacji. Tak to się wszystko tak stoczyło. Było takie przerwanie jakby ciągu konstytucyjnego na wszystkich możliwych poziomach, że nie ma żadnej procedury przewidzianej w konstytucji konstytucyjnej, która mogłaby przywrócić Haiti na tory konstytucyjności. W związku z tym trzeba robić niekonstytucyjne rzeczy, aby przywrócić Haiti. To jest dość absurdalne, ale nie ma innego wyjścia. Więc powstała ta rada, która jest po prostu palcem, są wskazywani kandydaci. Stało to arbitralnie jakby ustawione, kto może wystawić swoich kandydatów, swoich przedstawicieli do tej rady. No ale tak jak już mówiliśmy, no nie ma żadnego lepszego pomysłu i trzeba trzymać kciuki, żeby to się udało, chociaż szanse nie są duże.
Jak się zmieniło w tym czasie, jak się zmienia życie Haitańczyków? Czy tutaj organizacje pomocowe też mają sporo pracy, powoli?
Nie mają pracy, one chciałyby mieć pracę. Generalnie sytuacja jest dramatyczna. No, to też trzeba rozróżnić, bo są jakby dwie różne rzeczy. To jest Haiti, prowincja i stolica, Port-au-Prince. Dramatyczna sytuacja jest w stolicy i w okolicach stolicy, gdzie rzeczywiście toczą się te gangi, kontrolują w tej chwili, szacuje się, 80% terenu stolicy i tam rzeczywiście to wszystko jest pod dyktat gangów i sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. No ale jest jeszcze prowincja haitańska, nie cała prowincja, ale duża część tej prowincji, która jest wolna od tego problemu gangów. Generalnie im dalej od stolicy, tym lepiej. W tym między innymi Cap-Haïtien, czyli dawna stolica i taka metropolia znajdująca się po drugiej stronie kraju. I tam życie toczy się w miarę normalnie. Znaczy w miarę normalnie na tyle, na ile życie się może normalnie toczyć w kraju, który znajduje się w wieloletnim kryzysie. Ale nie ma przynajmniej zagrożenia gangami. Jest jakby normalne, trudne życie w kraju w kryzysie. Natomiast w stolicy jest, no, trwają walki, są strzelaniny, jest godzina policyjna, jest zablokowane lotnisko, są zablokowane porty i nie ma właśnie pomocy humanitarnej, ponieważ ta pomoc humanitarna w tej chwili nie jest w stanie dotrzeć, ponieważ gangi kontrolują jakby wszystkie możliwe furtki, które prowadzą do tego kraju.
Sąsiedzi? W jaki sposób ciąży na nich ta sytuacja wewnętrzna w Haiti?
A sąsiedzi, no sąsiad jest tylko jeden, czyli Dominikana. Tak, no im ciąży, to bo oni się boją, że ten konflikt, ten chaos się przeleje przez granicę na ich stronę, a oni żyją z turystyki, a turystyka generalnie opiera się na tym, że jest spokojnie, przewidywalnie i w miarę bezpiecznie. Więc oni się bardzo boją tego, i to troszeczkę się cały czas przelewa. No raz, że jest duża emigracja, duży przemyt przez granicę, no ale też Dominikana nie jest jakąś potęgą ani militarną, ani gospodarczą, żeby mogła jakby uczestniczyć bardzo aktywnie w pomocy Haiti. Oni mogą być jakąś tam ewentualnie w którymś momencie platformą logistyczną. Oni teraz bardzo dużo jakby pomogli logistycznie w momencie, kiedy, no ale to też nie Haiti, tylko to była pomoc obywatelom państw zachodnich, którzy chcieli uciec z tego chaosu i w związku z tym, gdy przestało działać lotnisko w Port-au-Prince, to generalnie organizowano loty ewakuacyjne śmigłowcami właśnie na stronę dominikańską. No ale to jakby, to jest też trudna sytuacja, bo te kraje jakby one są sąsiadami, ale żyją jakby osobnie, nie mają, jakby to są zupełnie też jakby kulturowo odległe od siebie kraje, bo to oba są wprawdzie kraje karaibskie, ale to jakby inny język, inne tradycje, bo to jakby jest duża różnica kulturowa między krajami właśnie, które wywodzą się z francuskich kolonii, a tymi, które wywodzą się właśnie jak w przypadku Dominikany, z hiszpańskich kolonii. W związku z tym nie należy jakby oczekiwać od Dominikany zbyt wiele. Oni po prostu starają siebie chronić, zamykają granice co rusz, ale ta granica i tak, ona nie jest żadnej granicy lądowej. My też to dobrze wiemy. Żadnej granicy lądowej nikt jeszcze na świecie nie zrobił takiej, żeby się nie dało jej pokonać. I im mniej się ma na to pieniędzy, tym ona jest bardziej porowata, taka granica.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Tomasz Surdel, kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.